chrześcijańskie w życiu codziennym.
Prowadzenie do czwartkowej medytacji w oparciu o Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 15, wersety od 11 do 32. Miłosierny Ojciec. Łukasz 15, 11-32.
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choć jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Zaczynamy medytację, tak jak zawsze, znakiem krzyża. Później prośba stała, prośba niezmienna: spraw Panie, żeby wszystkie moje myśli, pragnienia, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej większej chwale. Prośba o to, żeby wejść w ten czas modlitwy rzeczywiście z nakierowaniem na Chrystusa. Później spróbuj wyobrazić sobie scenę spotkania marnotrawnego syna z ojcem, może ich uścisku, spróbuj poczuć radość ich spotkania. I prośba tej medytacji o hojne wejście w czas rekolekcyjny. Prośba o zobaczenie swoich pragnień i oczyszczenie ich. Punkt pierwszy. Młodszy syn. Tenże syn odchodzi od ojca, zabiera majątek, trwoni go, żyje rozrzutnie. Zobacz to korzystanie z uciech świata. Zobacz, że pewnie czuł się wtedy z siebie zadowolony. Może uznałby, że wreszcie jest szczęśliwy, wreszcie jest wolny. Oderwał się od ojca. Sam decyduje, żyje własnym życiem. Może to nie jest najmądrzejszy sposób życia, ale jego własny. Jeśli tak jest, końcu płaci cenę rozrzutnego życia. Kończą się pieniądze, zaczyna głodować, pewnie odsuwają się towarzysze zabaw. I dopiero taka trudna sytuacja, dopiero głód powoduje, że zaczyna żałować odejścia, że myśli o powrocie. Póki trwała zabawa, nie brał takiej możliwości pod uwagę. Czy słysząc te słowa, czy mając przed oczyma tę scenę, masz za sobą odejście od ojca? Czy powiedziałeś, czy powiedziałaś kiedyś ojcu, nie potrzebuję ciebie, chcę układać życie po swojemu? A może nie masz na koncie efektownego odejścia i powrotu? Może na postawę syna marnotrawnego spojrzeć jeszcze inaczej? Być może odejście jeszcze przed tobą. Możliwe to, czy niemożliwe? Może jest tak, że ziarno buntu tkwi w tobie. Może część ciebie myśli, że Bóg zabiera twoją wolność, zniewala, zabrania tego, co mogłoby być przyjemne. Może nie odchodzisz od Niego, nie grzeszysz, ale o grzechu marzysz czy myślisz z lubością. Może nie masz odwagi odejść. Spójrz, odejście od Ojca jest możliwe i w twoim przypadku. Możliwe jest powiedzenie Bogu nie, powiedzenie ja chcę decydować o sobie, ja chcę mieć swój własny plan. Daj mi to, co mi się należy, moją część majątku i pójdę w świat, samemu urządzając się lepiej. Zobacz realną możliwość odejścia Jezusa po to, żeby, jeśli z Nim decydujesz się być, iść z Nim z radością, bez przymusu, bez podejrzewania Boga o ograniczanie twojej wolności. Jezus chce uczniów hojnych, chce uczniów radosnych. Punkt drugi, przebaczenie. Syn młodszy, nazywany synem marnotrawnym, podejmuje decyzję o powrocie. I warto taką decyzję docenić. On uznaje swoją grzeszność, to, że jest niegodny nazywać się synem. Przychodzi po to, żeby stać się jednym z najemników. Syn marnotrawny w kłopotach, w głodzie mógł przecież narzekać na cały świat, że znajduje się w takiej oto sytuacji. Tymczasem jego złe zrozumienie, czym jest wolność, doprowadziło go do takiego stanu i on to uznaje. On to widzi. Można powiedzieć, że widzi siebie w prawdzie. Nazywa to otwarcie. Ja zgrzeszyłem, ja zrobiłem głupotę, ja jestem winny takiemu opłakanemu stanowi, w którym jestem. Zostanę choć jednym z najemników ojca. Wracam więc. I warto zatrzymać się przy samym spotkaniu. Popatrz na ojca. Ujrzał go, gdy był jeszcze daleko, czyli musiał wyglądać, cierpliwie czekać. Stał z oczyma wpatrzonymi w horyzont. Czy mój syn wróci? I kiedy go zobaczył, po pierwsze, wzruszył się głęboko, dalej, wybiegł naprzeciw niego, rzucił się na jego szyję i ucałował go. Cztery rzeczy. Wzruszył się, wybiegł, rzucił się na szyję i ucałował go. Warto się zatrzymać przy tym. Warto przyjrzeć się wzruszeniu ojca, temu, jak mocno ściska syna, jak go tuli. Miałeś lub masz okazję przyjść tak do Ojca Niebieskiego. On czekał, on tuli, nie wypomina. On każe przynieść szatę, przygotować ucztę. Niech wszyscy widzą, niech się wszyscy razem cieszą. Syn był umarł, a teraz ożył, zaginął i się odnalazł. I warto zwrócić uwagę na te słowa Pisma Świętego, że był umarły, a teraz żyje. Syn był umarły wtedy, kiedy był odłączony do ojca, kiedy prowadził życie sam, źle korzystając z wolności. Człowiek odłączony od ojca jest niejako umarły. Warto zwrócić uwagę też na ojca. Ojca, który pozwala podjąć złą decyzję. Pozwala synowi odejść, daje majątek. Ojciec pozwala na odejście. Nie krępuje człowieka, nie przymusza do pozostania przy nim, pozwala podjąć złą decyzję i cierpliwie czeka na powrót, na nawrócenie. Nie jeździ po świecie za tym synem, nie nęka go morałami, ale cierpliwie czeka, bardzo szanując wolność syna, choć na pewno wiele go to kosztuje, choć też przeżywa to emocjonalnie, czytamy, że się wzruszył. Jest jednak w tym wszystkim bardzo delikatny, subtelny. Pozwala, żeby jego syn dojrzał do tego, żeby być z nim z radością. Punkt trzeci. W cieniu. Starszy brat. Trwa uczta, zabawa. Ojciec i syn potrafią się bawić, ucieszyć się z ponownego spotkania. I w tym momencie pojawia się starszy brat. Jego historia jest mniej efektowna, nie odszedł, nie powrócił. Widząc ucztę, się rozgniewał i nie chciał wejść. Ojciec więc wychodzi, tłumaczy mu. Starszy syn nie chce słuchać. Przez tyle lat był przy ojcu, jemu służył, a nawet nie dostał koźlęcia, żeby pobawić się z przyjaciółmi. Nie potrafi cieszyć się z powrotu brata. Ponownie warto się zatrzymać w tym momencie i zastanowić, co nie pozwala starszemu synowi na włączenie się w ucztę. Jest przy ojcu, jest mu posłuszny, ale najwyraźniej dusi w sobie jakieś niezadowolenie. I w tej sytuacji to się staje jasne. Jesteś chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, ale ile w tym radości, hojności, ile w tym dziękczynienia, wdzięczności, czystości? Co sprawia, że jesteś przy Jezusie? Nie grzeszysz z powodu jedności z ojcem, ze zjednoczenia z miłością, czy to trudny przymus? Starszy syn wygląda żałośnie, stojąc przed domem i upierając się, że nie wejdzie na ucztę urządzoną na cześć jego brata. Nasze chrześcijaństwo nie ma być żałosne, nie ma być karykaturalne. Niech ten czas rekolekcji ignacjańskich będzie czasem radosnego wejścia w relację z Jezusem, rzeczywistego pokochania Go i życia chrześcijańskiego z prawdziwą radością. O tej radości, o autentyczności bycia z Jezusem rozmawiajmy na rozmowie końcowej, powierzając to wszystko, co jest po tej modlitwie Jezusowi na koniec medytacji, prosząc, dziękując, przepraszając, uwielbiając Jego. Kończmy modlitwą Ojcze Nasz i znakiem krzyża.
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.